dążenie do poczucia, do doskonałości, niby do doskonałego piękna, które w rezultacie po prostu jest absolutną brzydotą i boli. Gdybym żyła przez te wszystkie lata, przez te 30 parę lat, bo mówimy o latach 80., gdybym ja żyła zawieszona w tamtym wizerunku, to przecież to jest niemożliwe i to jest idiotyczne. To już by mnie tutaj nie było. Nie byłoby tych wszystkich ról, dojrzałych postaci. To, co mnie interesuje, to jak gdyby nieustanny rozwój, ciekawość, jak gdyby też przekraczanie granic. Tę naszą zabawę, którą rozpoczęliśmy, Maćku.
To jak... brzmiało bardzo dwuznacznie. Bardzo się podoba.
No, przygodę. Nie, no mówię o tej pracy,
o projekcie, który zrobiliśmy razem,
gdzie jestem kompletnie przetransformowana, prawda? A jednocześnie jestem ikoniczna. W sposób roszczeniowy często aktorzy podchodzą i mówią, to co mam zrobić? To ty mi powiedz do reżysera. Czy do reżyserki, co mam zrobić, prawda? I on to perfekcyjnie wykonuje. Nie, to jest nasza wspólna praca i z tego w ogóle, z tego spotkania właśnie, z tego obcowania, z tych uczuć, które się rodzą u każdego z nas na podstawie tego tekstu, nad którym pracujemy i wtedy to wtedy wynikają najciekawsze rzeczy. Mhm. Bo są nieprzewidywalne i mają szansę najpierw zadziwić nas, jeżeli to realizujemy i z tego spotkania jakaś jest jakiś wystrzał, jest jakiś fire. I tylko taka rzecz ma szansę zadziwić odbiorców. Czyli wiesz, no fare bella figura.
Pestkaszuc.
A skąd się wzięły niebieskie włosy, powiedz mi?
Niebieskie włosy, słuchaj. A wiesz, że one są w kolorze tego płaszcza, co...
Właśnie chciałem powiedzieć, że mi się kojarzy to
z naszą sesją.
Z tymi zdjęciami, które zrobiliśmy, bo wtedy te włosy też były niebieskie, one były takie błękitne.
Tak, one były takie siwo-błękitne. Tak. A... peruka, tak.
A płaszcz był dosłownie tego koloru,
tak,
który teraz ma włosy.
Tak, szafir i błyszczący. Tak.
Obiecuję, że to jest inspiracja.
No jest inspiracja.
Pięknie. Słuchaj, serce rośnie.
Tak, to nie jest jakiś tam, wiesz, że a teraz sobie zrobię, wiesz, włosy na różowo albo... Mój rok 2023 jest moim piątym rokiem osobistym i przypisany jest temu rokowi kolor niebieski. Ja żyję numerologicznie od wielu lat, chyba... Kiedyś byłam z moimi córkami, były jeszcze bardzo małe, byłyśmy w księgarni w Warszawie, jeszcze mieszkałyśmy wtedy w Warszawie. I tam były książki psychologiczne i takie rozwoju osobistego. I tam znalazłam właśnie książkę Louise Hay, nieżyjącej już od chyba 2 czy 3 lat, Amerykanki, która właśnie tą numerologię... bardzo... I tam znalazłam te książeczki o samouzdrawianiu właśnie przez numerologię, przez kolory, przez... A nie ukrywam, że wiesz, w moim świecie wtedy po prostu... Oczywiście moje córki są dla mnie od zawsze wielką inspiracją, też wielką odpowiedzialnością, ale też wszystkimi kolorami tęczy i więcej. To jednak, wiesz, ta książka wyrwała mnie wtedy, wiesz, z otchłani i te książki Louise Hay. I z takiego, wiesz, z czarnej dziury. Jednak mówię... psychicznie i emocjonalnie czułam się bardzo źle i zaczęłam działać tymi kolorami, wiesz, na przykład odmieniłam najpierw swoją sypialnię, czyli miałam te wszystkie sarongi, pareo, wiesz, nie wiem, z Afryki, gdzieś tam przywiezione z całego świata, więc one mają bardzo dużo kolorów, nie, ale zwykle są w jakiejś, czasami są, jest to bardzo dużo różnych kolorów na jednym, ale często są w jakiejś tam tonacji i wiesz, odmieniłam na przykład swoją sypialnię, wiesz, dałam te kolory, gdzieś zaczęłam się ubierać troszkę inaczej, to znaczy wyszłam z tej czerni całkowitej, w której cały czas się po prostu chowałam. Tak, żeby, że tak powiem, wiesz, jak zakładam kolor czarny, który do tej pory uwielbiam, bo on jest też jak gdyby gdzieś przestaje istnieć reszta ciała, w którą jest, a wychodzi, że tak powiem, twarz i osobowość, nazwijmy to.
Ja staram się unikać, chociaż mam akurat dzisiaj czarną koszulkę, tak,
ale właśnie, wiem, pamiętam nasze spotkanie, byłeś bardzo barwny. Więc wtedy, to już od kilkunastu lat żyję w tej numerologii. Zabawne jest to, że Coco na przykład też parę lat temu bardzo, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, też bardzo się tą numerologią nagle zainteresowała. Myślę, że kaszmirce to też nie jest obce, ale w każdym razie...
Ja nie wiedziałem, że jesteś taką wiedźmą, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale mam na myśli to w bardzo pozytywnym sensie, wróżką, jeżeli wolisz,
wróżka
świdzianką.
Nie, chyba mniej. Ale wiesz, zagrałam na przykład Goplana, także no. To była taka... Nie, no ja jestem... jestem bardzo związana z naturą, bardzo potrzebuję natury.
Okay.
I ten, wiesz, i to, że te 10 lat temu przeprowadziłyśmy się tutaj, wiesz, w ogóle całe moje życie próbowałam być blisko wody, wiesz. Też kocham góry. One mają ogromną moc, ale oczywiście w górach też są też jeziora, prawda, stawy. Mm-hmm. Natomiast morza i oceany... wiesz, niekończący się horyzont, to wszystko jest dla mnie czymś niezwykle inspirującym. Ale jeszcze powiem, jakie znaczenie jest też przypisane właśnie niebieskości, błękitowi, wszystkim odcieniom, koloru, wiesz, niebieskiego. Tam jest przecież i turkus, i który się miesza trochę z zielenią, z seledynem, ale jest i kobalt, i jeden z moich ulubionych kolorów, czy błękit paryski, czy baby blue, czy po prostu błękit. Temu kolorowi jest przypisana zmiana, czy też nawet wolałabym słowo, nawet nie zmiana, tylko nawet odmiana.
Transformacja jakaś.
Transformacja, mhm. A nawet idąc dalej, to jest jeden z projektów, na którym teraz pracuję, transgresja.
Okej. Okay. Rozumiem, proszę.
Projekt za chwilę.
Tak, za chwileczkę projekcie.
Ale ten błękit, wiesz, i ta odmiana, czy wiesz, i to może być, nie wiem, że nagle zaczynasz się uczyć, to może być właśnie zmiana miejsca. Nagle wymyślasz, że po prostu będziesz żyć gdzie indziej. Mhm. Ale to może być, wiesz, każdego... ale właśnie mogą być... To jest to, czym jestem teraz. Czy też raczej kim jestem.
Właśnie chciałem.
No bo nie lubię być traktowana przedmiotowo. Ale z drugiej strony, czym jest też bardzo fajne, bo wtedy jesteś całością i wtedy gubisz też ego. Przestajesz być osobą. Kim? To już się włącza ego. Kim? I ego. A ego zabija też naturalną twórczość. Bardzo nas ogranicza. Bardzo jest, potrafi być bardzo zgubne i trudne w relacjach międzyludzkich. Dlatego, kiedy tylko mogę, za sprawą właśnie medytacji, najbardziej te medytacje, oczywiście mogę medytować wszędzie. Mogę medytować w ruchu. Słuchaj, ja czasem nawet prowadzę samochód i też medytuję.
Obiecaj, że z zamkniętymi oczami.
No właśnie, czasami zaczyna się medytacja, bo mam też aplikację Calm i ona się zaczyna, ułóż się swobodnie tam ciało jakoś. Niekoniecznie, że masz się położyć, ale zwykle to jest, że albo siedzieć. No czasami mówią, że masz się położyć na ziemi, no więc siedzę za kółkiem, no ale następnym jest zamknij oczy.
No tak.
I oczywiście...
ale są medytacje takie close your eyes, nie?
Close your eyes. Wiesz co, ja już tak od lat, że tak powiem, tak oddałam się takiej fantastycznej aplikacji Calm, którą znalazła mi tam, wiesz, ona no, pomaga też jak gdyby w opanowaniu właśnie snu, są tam sleep stories. Ja tego słucham po angielsku. Mhm. To mi też pomaga jak gdyby być też, wiesz, to też bycie w różnych językach. Na przykład bardzo też lubię czytać po francusku. Ale to jest też związane z tą zmianą, prawda? Czy z tą ciągłą odmianą, czyli z tym błękitem.
Mówisz o tym błękicie, bo tutaj słuchaczom chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że zaczęliśmy rozmawiać o twoich niebieskich włosach. Skąd
tak.
się wzięły te niebieskie
no i one są,
włosy? Tak. I Jaga Chupało, z którą rozmawiałaś, która zajmuje
się twoimi
włosami,
przesłała ci niebieską energię. Na koniec naszej rozmowy. A ta rozmowa też, no właśnie, przysłała mi tą niebieską energię. I wtedy ja powiedziałam, a może niebieskie? Jaga mówi, co niebieskie? Ja mówię, włosy. Jaga mówi, odważysz się.
Uuu, To zabrzmiało jak wyzwanie.
No tak, no mam 61 lat. No to...
Dla mnie ciągle 21 max.
Nie, powiedziałabym, 61 to jest odwrotka 16. Także, także można taką kombinację też użyć.
No, z numerologii jesteś dobra, więc tak, no, ja się totalnie oddaję.
Bardziej czuję się właśnie poza wiekiem. I ten... Te niebieskie włosy, przez to, że one no, też na pewno sprowokowały różne oceny. Właśnie te oceny, też te oceny, te porównywanie się, umniejszanie innych ludzi, jak gdyby też dlatego, że są właśnie odmienni. Czyli te niebieskie włosy, to jest... W tym moim poczuciu, jak tego dokonałyśmy, jak tydzień później przyjechałam do Jagi i ona przygotowała właśnie całą paletę odcieni niebieskich. Najpierw, że tak powiem, przywróciła mi blond, tam odrosty i tak dalej. Później obcięła na bardzo krótko moje włosy, a później jak gdyby malowała mi takie różne pasma, w którim odcieniu tej niebieskości będę najlepiej wyglądała. Nawet, wiesz co, powiem ci szczerze, że moja współpraca z Jagą, która trwa, nasza znajomość trwa 20 parę lat. I Jaga nie tylko przez te wszystkie lata jak gdyby w dużym stopniu kreuje mój wizerunek ten taki prywatny, krócej, dłużej, różne odcienie tych blondów na przestrzeni lat, ciemne, ale również do poszczególnych ról. Ja przecież byłam i brunetką, i siwą, i do wszystkich ról to jednak właśnie najchętniej współpracuję, czy to są moje naturalne włosy, czy doczepiane jeszcze, czy peruki. To jednak Jaga to kreuje, także tutaj na przykład w tym momencie jak gdyby nie ma, ja trochę jestem poza czuciem, bo ja oddaję się jej kreacji, bo po prostu mam takie zaufanie do niej.
A to jest fajnie mieć taką relację na poziomie kreatywnym w ogóle, co?
Mamy bardzo, to jest bardzo silna relacja. I wiesz, nawet początek tej rozmowy, z której wyniknęły gdzieś tam te niebieskie włosy, to też to było... To, że Jaga zadzwoniła, żeby skontaktować, że pisarka, awangardowa pisarka Agnieszka Szpila pragnie, żebym przeczytała, żebym zrobiła jej audiobook, jej najnowszych opowiadań Octopussy. Uważaj, okay, uważaj.
Octopussy. Tak. Okay. Jest taka piosenka o takim tytule.
Tak?
Znaczy piosenka, no...
Utwór. Słuchaj, w każdym razie Octopussy już są dostępne do czytania, a my przygotowujemy w rezultacie, w konsekwencji tego naszego spotkania, ona nastąpiła w maju i włosy już od maja. Od maja jestem niebieska. I'm blue.
Blue jest kojarzone z czymś raczej mało pozytywnym w języku angielskim. W sensie I'm blue, jak się mówi, to że jest smutno, ale jak się mówi, że jestem niebieska,
wiesz, tak.
To jestem jak niebiańska, jak wiesz,
no właśnie, wiesz co Szpila mi napisała w SMS-ie, zanim się spotkałyśmy, Szpila mi napisała, Pani Katarzyno, uwielbiam Pani głos, Pani moc, uwielbiam Pani głos, chyba wszystko co Pani robi jako aktorka, Pani dorobek i Pani, i uważaj teraz, boginiczną moc, tak mi napisała. I to chyba wzięło mnie, wiesz, chwyciło mnie za gardło, że będę czytać te Octopussy. Poza tym jest to tak świetnie napisane, że nawet myślimy o w niedalekiej przyszłości również o rodzaju monodramu. Żeby te rzeczy, bo jest to, no bardzo jest ta Agnieszka... przewrotna i tak, i wiesz, i nawet dokładnie, literalnie, wiesz, to opowiadanie Octopussy dokładnie mówi o odmieńcu, o odmieńcach. A ja z tymi niebieskimi włosami, wiem, że to nie jest, dużo osób nosi sobie niebieskie, czy różowe, czy fioletowe włosy, ale jestem, stanowię szczególnie będąc w moim wieku, pewien rodzaj odmieńca i bardzo mnie to właśnie nurtuje i bardzo mnie to jak gdyby ukierunkowało w ogóle i też to jest coś niesamowitego, bo rozpoczynasz coś, wysyłasz w kosmos taki message, nie? Taką energię, że teraz jestem taka właśnie i teraz zgodnie z moim rokiem piątym niebieskim, że będę teraz, jest ta odmiana i nagle na twojej drodze, na mojej drodze spotykasz kolejne, wiesz, wpada ci w ręce książka, dlatego że następuje spotkanie i nagle podczas tego spotkania rozmawiamy o twórczyni, o poetce, pisarce, artystce z przełomu wieku XIX i XX, która zamierzała zmienić płeć i na tamte czasy oczywiście w ogóle nie było to możliwe, ale była niedoceniana jako kobieta, była pomijana w tej swojej drodze artystycznej, dodatkowo była jeszcze bojkotowana przez rodzinę najbliższą, w ogóle przez otoczenie, właśnie przez stereotyp, że kobieta nie może być na przykład wolna i wyrażać i ona doprowadziła do tego, że po prostu zmieniła jak gdyby nie fizjologicznie swoją płeć, bo w tamtych czasach nie było to możliwe, ale zmieniła swoją tożsamość, osobowość.
Okay.
Z Marii Komornickiej, poetki, zmieniła się na Piotr Odmieniec Włast.
Okej.
Okay. Włast.
Ale to jest fikcyjna...
Nie, to była autentyczna postać.
Okay.
I wiesz, i to mnie tak bardzo zainspirowało, to jak ona pisała też jak gdyby rodzaj takiego dziennika, tak jak ona postrzegała ludzi, zmiany, to co się dzieje, tak jak... wiesz, właśnie ta transgresja. Wiesz,
no właśnie, transgresja, transformacja.
Tak.
Jaka to jest różnica?
To jest... no musielibyśmy poszperać,
Nie chodzi mi o formalność, tylko jak ty to rozumiesz?
No to właśnie idzie dalej to, o czym na przykład teraz mówiłam, prawda? Że to jeszcze rozpościera się na wiele...
Okej. Okay.
Na wiele poziomów.
Skąd to, nie jest, stąd to okto?
Tak, słuchaj, nie, no to nie jest okto. Oktopus akurat to jest bohaterka, dziewczynka, która się rodzi, ma 8 wagin.
Okej. Okay. Oh shit.
Ona się rodzi w Gdyni. W Gdyni. Może szpila dlatego chciała, żebym przeczytała. Bo też mieszkam w Gdyni. Nie, ona się rodzi w Gdyni i po prostu natychmiast, żeby ludzie dookoła, czyli ale przede wszystkim lekarze i tak dalej, no próbują ją po prostu uczynić normalną.
Okej. Ale dobra, ja tutaj sobie pozwolę doszukiwać się wtedy głębszego sensu tego okto, że jednak właśnie chodzi o tą wielopoziomowość też,
tak,
jakoś metaforycznie.
Tak, bo jest wiele poziomów. Oczywiście to są dwa różne projekty też, bo ja skaczę z tematu na temat. To jest bardzo dużo, także no. Oktopus to jest jedna transgresja i Piotr Odmieniec Włast to jest inny projekt, ale te, kurczę, nawet nie powiem chyba ścieżki, albo może, ale te ścieżki takie różne, które się uruchomiły teraz w tym roku, myślę, że prowadzą taką silną drogą, wiesz, drogą, że one się zbiegają, tak jak, no tak jak rzeka wpada do morza, prawda? Ale ona czerpie z tych różnych strumyków, z różnych rzeczek i myślę, że taka jest droga człowieka i tak naprawdę wcale to nie musi być droga od początku taka. Czyli nie trzeba nawet brać, to może się zdarzyć każdego dnia, że zaczynamy, że wchodzimy na jakąś ścieżkę i dopełniamy i gdzieś u kresu pewnie wpadamy do tego...
A co to znaczy wpaść do tego morza?
No, wiesz, to może oznaczać wszystko właśnie. to może, wiesz, oznaczać pełną odmianę, ale może oznaczać też właśnie transgresję i przejście, po prostu przejście, nie wiem, śmierć, przejście do innego świata, który jest cały czas, też wiesz, to ego, to ciało, czy zostawiamy tu.
No właśnie.
Ale przecież ta dusza jest, wierzę, że te nasze dusze, to wszystko, cały wszechświat, cały kosmos jest wypełniony, że my tak naprawdę, ja jestem poza ja. To jest energia, to są wszystko energie i te energie są połączone.
A fajnie, że wspomniałaś o tym ego, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, jakby będąc osobą znaną, rozpoznawalną na całym świecie i za swój dorobek i po prostu...
No wiesz co, w szpitalu amerykańskim to było bardzo ciekawe, bo byłam w bardzo złym stanie. Uratowano mnie właśnie od śmierci i nagle wszedł do mojego pokoju. Wyglądałam strasznie, przerażająco. A wszedł do mojego pokoju chirurg. Nie ten, który mnie operował, tylko inny. I wszedł ze słowami good morning, congratulations for the film of Polański, for the film Pianist of Roman Polański. Czyli zostałam rozpoznana prawdopodobnie bardziej za sprawą Google'a i po nazwisku, żeby szukano, kim jestem. Znaczy mówiłam, że jestem aktorką i pewnie, ale na przykład Pianista, gdzie gram minimalną, epizodyczną rolę, jest rzeczywiście rozpoznawany na całym świecie.
Absolutnie. Ale bardziej kierowałem się do tego ego, wiesz, i tej koncepcji, wiesz, jesteś osobą rozpoznawaną. I to jest trudniej czy łatwiej się tego wyzbyć? W ogóle, wiesz, mieć świadomość tego ego, nie? Jako osoba, która już coś znaczy, jest rozpoznawana i bardzo łatwo jest to ego wykarmić.
Tak.
Bo wydaje mi się, że w kreatywnych...
Fajne słowo użyłeś, wykarmić, bo my cały czas karmimy to ego.
No tak.
I to jest w ogóle... Ale to jest, wiesz, że to jest matnia. Ludzi, którzy się zapętlają w tym i dla których to jest, a szczególnie z taką pokusą, prawda? Bo jeżeli jeszcze masz dorobek i jeszcze wokół ludzi, nie wiem, fanów nawet, prawda? Teraz nie mówię o sobie, tylko mówię w ogóle o ludziach publicznych i nawet bardziej chyba o muzykach, czy wiesz, gdzie to bardziej jeszcze jest jakoś tak, czy nawet w dzisiejszych czasach to, co się dzieje o celebrytach, prawda? Którzy u podstawy takiego celebryty, który...
No jest jakby istnienie na piedestale ogóle, jest samo w sobie w ogóle
tak,
celem,
tak.
Nie?
Tak, i nie opiera się, wiesz, celebryta, słowo celebryta pochodzi, źródło słów tego słowa jest célèbre, czyli, znaczy po francusku teraz powiedziałam, nie pamiętam dokładnie, ale to jest też łacińskie znaczenie, ale to pochodzi, znaczenie słowa célèbre, to jest sławny, ale sławny kiedyś oznaczało przez całe wieki, od zawsze i przed naszą erą, ten źródło oznaczał, człowiek stawał się sławny, jeżeli czegoś dokonał. W dzisiejszych czasach mamy cały, jak gdyby, panteon ludzi, którzy...
Teraz, nie słyszałaś, była jakaś, nie pamiętam, jak ona się nazywa, była teraz taka akcja, że zapraszali właśnie jakąś babeczkę do TVN-u, wszędzie i tak dalej, a się okazało, że ona jest absolutnie nikim, jakby, tylko nikt nie weryfikował tego, czy ona ma jakiś dorobek i...
Tak, wiesz co, no tak, tylko biegł po tej fali...
Tak.
Tej celebrity, tak? No przed laty Scorsese chyba zrobił film Celebrity, bardzo fajny. Także ten proces już od jakiegoś czasu trwa i wiesz, i no właśnie, bo to jest ta jakaś taka głupota ludzka od zawsze. I właśnie,
to wychodzi to ego, nie?
Właśnie tak, właśnie mówię, karmienie
chcemy,
tego ego.
Tego, nie?
I wiesz co, i to ego sprawia, bo i karmimy je i ono zaczyna być w ogóle, wiesz, jak jakieś dzikie, nieopanowane zwierzę, pochłaniać coraz bardziej, ale jednocześnie jak gdyby za, nie wiem, ograbia, czy też... Nie wiem, zatopuje, ogranicza, wiesz, naszą twórczą moc, prawdziwą, naszą naturę, Bo wiesz, ego bardzo często właśnie wrzuca nas w umysł. Mhm. I umysł po prostu, wiesz, zaczyna nami kierować. I wtedy mamy odcięcie też od intuicji. Czyli to, co ja najbardziej odczuwam, no najcudowniej, odczuwam, wiesz, w ciszy i w naturze. Kiedy na przykład jadę do Dębek poza sezonem, ale wiesz, jestem przed wschodem słońca. Mhm. W Dębkach, gdzie nikogo nie ma, tam jest po prostu kosmos. Tam jest po prostu kosmos. I wiesz, i odczuwasz... I tam naprawdę połączenie, spektakularna, wiesz, to, co się dzieje na niebie, na wodzie, w lesie, jakie dźwięki wtedy, jak słyszysz, nie wiem, szum fal, liści, mhm. Co robi wiatr z piaskiem, wiesz, co robi wiatr z tobą, z twoim ciałem, co się dzieje z twoją skórą, ze wszystkimi zmysłami, zapachy, wiesz, to jest po prostu coś prawdziwego. Jeżeli wypuszczamy, spuszczamy ze smyczy to pieprzone ego i które po prostu zaczyna zabijać w nas wszelką kreatywność, to jest straszne.
Jakbyś po młodej aktorce poradziła, żeby sobie poradzić z tym, z ego. Właśnie, wiesz, jakby z punktu widzenia twojego doświadczenia.
Wiesz co, nie wiem, jak sobie radzić z ego, to wiesz, ja pracuję nad tym od lat, tymi medytacjami i jakimiś mantrami. Wiesz, wpuszczam tą numerologię Louise Hay, czyli te kolory. Mhm. Wiesz, jak gdyby na każdy dzień osobisty, na każdy miesiąc osobisty, na każdy rok osobisty, masz te różne kolory, ale wtedy jest też mantra. Mantra. Okay. Czyli na przykład właśnie tak jak wracam jeszcze do tej niebieskości i do tego mojego roku osobistego, to jest odmiana, prawda? To jest chęć uczynienia czegoś innego niż do tej pory w ogóle czyniłeś. To jest troszeczkę, to akurat pochodzi z jednej ze sztuk, już nie granej, ale w Teatrze Wybrzeże graliśmy taką sztukę Bella Figura, co nie było zupełnie, to był autentyczny tytuł w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego w Teatrze Wybrzeże. Sztuka napisana przez Jasminę Rezę, wybitną dramaturszkę francuską. I ta Bella Figura pochodziła od sformułowania fare, Bella Figura. I to w języku włoskim, to jest w ogóle w tradycji, w kulturze, fare bella figura, czyli uczyń coś pięknego, rzuć światu, zrób najlepsze wrażenie, jakie potrafisz, na przykład w świecie mody. To sformułowanie również fare bella figura było użyte w autobiografii, czy w biografii domu Gucci. Mhm. To mówił dziadek, który stworzył ten dom mody Gucci, to on właśnie przekazywał to jako taką tradycję rodzinną, fare bella figura, czyli zrób, postaraj się, uczyń jak najlepsze wrażenie, zadziw świat, daj światu piękno.
Okay.
Więc wiesz, to jest coś, więc ja nad tym cały czas pracuję. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, o młode aktorki, i wiesz, pracuję bardzo często, bardzo lubię zresztą pracować tutaj w Teatrze Wybrzeże, czy gdzieś właśnie w filmach, czy w innych spektaklach teatralnych poza Teatrem Wybrzeże, spotykam młodych ludzi i rozmawiamy, nie tylko po prostu tam uczymy się tekstu i wchodzimy, tylko też rozmawiamy, jak gdyby inspirujemy się wzajemnie, też rozmawiam z moimi córkami i nie wiem, jak sobie dawać radę z tym ego. Ja mówię, to jest jakieś nieopanowane, bardzo, bardzo trudne zwierzę, które trzeba naprawdę panować nad nim. To, do czego ich namawiam, to umacnianie cały czas wiary we własny oryginał. Że nasz wewnętrzny oryginał, to co gdzieś tam od dziecka zaczynamy rozpoznawać, najpierw pewnie podświadomie, później może jak dorastamy, coraz bardziej świadomie, ale jeżeli ufamy temu oryginałowi, idziemy za tym, co ten nasz głos duszy, mhm. ta intuicja nam wyznacza, co czujemy. Przecież mamy takie dni, że okej, okay, fajnie było, jakiś tam plan sobie robimy, no i to, że zrobimy to i to, i taki sobie jakiś plan robimy i musimy takie plany robić. Ale często fajnie jest dopuścić taką rzecz, że okej, dzisiaj nie czuję, że to mam zrobić. Uh-huh. I po prostu iść za tym czuciem wewnętrznym. Podobnie jak tworzymy, że wiesz, właśnie ci młodzi artyści, o których powiedziałeś, o młodej aktorce, ale młodzi artyści też często, bo takie są wymagania. Kurczę, przedwczoraj widziałam film Barbie. Fantastyczny film. Uh-huh. I właśnie o tym dążeniu, czy też jak gdyby takim musie, że masz tkwić w doskonałości, nie? Czy wręcz plastikowości, czy wiesz, Barbie jest określana jako stereotypowa Barbie, tak. Prawda? Czyli jest w pudle i taka ma być, nie? I nie może być inna. I nagle coś się zaczyna w niej psuć, trochę celulitu czy coś i się wszystko rozpieprza. I dzisiejsi młodzi artyści, mówię teraz głównie o aktorach, ale pewnie to może się rozprzestrzeniać też na inne dziedziny sztuki. Też jest pewnego takiego rodzaju zadaniowość i pewnego rodzaju, że trzeba się wywiązać z tego, co zostało zlecone. I oczywiście, że z tego też trzeba się wywiązywać, bo zostaliśmy wzięci, tylko że nie można się dać traktować podmiotowo. Mhm. To już mówię i o twórczości, ale i o życiu, prawda? Nie można dawać, a szczególnie kobiety nie mogą, bo jednak ten patriarchat cały czas trwa i kobiety są umniejszane cały czas, pomimo postępów i tak dalej. To nie można tego na pewno, nie można, ale też nie można siebie sprowadzać właśnie do tej, dobrze, no to teraz tak, poszłam na siłkę, wyglądam tak i tak, nie wiem, tu jestem wyspana, mam świetnie nauczony tekst i zrobiłam dokładnie to, co zostało zapisane w scenariuszu i wiesz, i daje się tak, nie, jesteśmy też twórcami. Mhm. I dlatego trzeba, nie wiem, to ego, to zadaniowość, po prostu... Oczywiście to musi być też spełnione i bardzo fajnie, jak mamy fajne ciało.
No
i...
tak, ale to jest profesjonalizm tak, pewnego rodzaju też, nie?
Pewnego rodzaju rzemiosło.
Rzemiosło,
czyli
tak.
Przygotowujemy. Ale teraz to, co jest ponad tym i to, co jest właśnie super twórcze, to wtedy nie możemy mieć tego ego. Ono musi być gdzieś wyrzucone, bo musi być ten, nie wiem, jakiś super po prostu kanał, nie wiem, od po prostu kosmiczny. Że tu musi być otwarty ten kanał tej intuicji, że możemy czerpać w ogóle stamtąd, z kosmosu, i czerpać, jeżeli to mamy otwarte i nie mamy ograniczonego tego właśnie umysłem, który wskoczy, tym ego, który wskoczy do umysłu i ci mówi dokładnie, a teraz zrób to, tego. I idziemy po prostu jakimiś, nie stajemy się mniej lub bardziej, wiesz, robotami, nie?
Ja się spotkałem z takim sformułowaniem, że ciało jest inteligentne i ale właśnie pamiętaj, trzeba go słuchać.
Tak, ale i trzeba słuchać jego sygnałów. Tak. Tylko, że zwykle inteligencję sprowadzamy znowu do umysłu, że to jest tylko umysł. Nie. Mhm. Co to jest inteligencja emocjonalna? Mhm. I ona jest inteligencja uczuciowa. Ona jest dużo bardziej znacząca i dużo bardziej ważna niż po prostu inteligencja, to co zwykle myślimy, nie wiem, iloraz inteligencji i tak dalej, IQ, mhm. prawda? Że to jest ta inteligencja duchowa, emocjonalna, dużo i to należy rozwijać. To jest nasze prawdziwe życie i to jest twórcze i kreatywne. Mhm.
A wspomniałaś o byciu traktowanym podmiotowo i wiesz, to poprawnie oczywiście, jeżeli się mylę, ale w twoich ustach to brzmi bardzo
mocno,
dlatego że wiesz, no ja ciebie kojarzę jako ikonę seksapilu polskiego kina.
Aż poważnie to mówisz.
Bo to jest poważne. To jest, ja to jako zasługę taką.
Szczególnie tej 16. Mówisz, super. Pamiętaj, że mówisz do 16. 16-60-latce, nie 61-latce.
Ale nie, no wiesz, to jest ikoniczne. Ja co prawda no, nie wychowałem się na King Size, chociaż go tam gdzieś ukradkiem bokiem oglądałem, coś tam wiesz.
Wiesz, ale... nie róża też ci umknęło jako dziecku, tak?
No,
trochę później.
W każdym razie, ja nadrobiłem, wszystko nadrobiłem.
Tak.
W każdym razie, gdzieś, wiesz, jakby u ciebie aktorstwo...
Dlaczego do tego doszło, tak?
Nie dlaczego do tego doszło, tylko to jest interesujące, wiesz. Ja pamiętam też, parafrazując, Madonna powiedziała coś w stylu, jak tylko mogłam się z kimś przespać, to totalnie parafrazuję, z kimś przespać, żeby pomogło mi to w karierze, to zrobiłam. I zawsze myślałem...
Pamiętam to wystąpienie.
Tak, zawsze myślę o tym jako o czymś takim właśnie z jajem. To jest dla mnie taki totalny...
Ale też ona w tym wystąpieniu, wiesz, Madonna w tym samym wystąpieniu powiedziała również, że jej droga była taka, że później miała takie zagrożenie, że po prostu była i gwałcona, i... Mm-hmm.
Że jakby to poszło za daleko.
Tak, okay. Tak.
Ale zmierzam tak...
Że naprawdę... to nie było tylko jej, że tak powiem, wyborem czy drogą, tylko w pewnym momencie to po prostu było, też stało się absolutną opresją.
No tak. Znaczy, no to
i zagrożeniem.
To sytuacja w drugą stronę, tak, po prostu. Ale zmierzam do tego, że wiesz, na ile jakby z premedytacją to u ciebie wszystko... się tak ułożyło. Oczywiście, no umówmy się, uroda jest częścią mediów.
Jest jakimś narzędziem, ale pamiętajmy też o tym, że wtedy, kiedy startowałam, czyli skończyłam studia w 85 roku, nie wiem, wspomniany King Size to był 88 chyba rok. 87 to Pociąg do Hollywood wszedł na ekrany, a też 86 to Pierścień i Róża. To były takie trzy filmy, które zdecydowały o tym, że jak gdyby z dnia na dzień stałam się bardzo znana i w tamtych czasach, no w ogóle nie było internetu ani nic takiego, ale były ewentualnie jakieś wydania prasowe, a że tak powiem, też seksualność była w dużym stopniu, pomimo wszystko pozostawała tabu. Więc tak na jakim poziomie oni mogli, no to tak sobie interpretowali i jak gdyby ta moja...
King Size to jest w ogóle tam, no seksualność właśnie, jest
fantastyczny,
podstawą tego w jakiś sposób.
Tak.
I to było chyba też sprzeciwieniem się przeciwko reżimowi.
Tak, dokładnie, bo cały ten film jest po prostu genialny, gorąco zachęcam, żeby to jeszcze raz zobaczyć, bo wszystkie King Size Juliusza Machulskiego, wszystkie te teksty, które tam są, tak jak jest przeprowadzana właśnie cała Szuflandia, w jaki sposób funkcjonuje, ale też ta wielka figura, do której krasnoludek w pewnym momencie do nagiej tej figury ma dostęp, prawda? To wszystko, ta cała wizja jest no niesamowicie uniwersalna, niesamowicie jakaś współczesna. Wspomniany Barbie zaczyna się, w ogóle otwiera film, jak Barbie gdzieś tam spada z kosmosu, czyli Margot Robbie spada z kosmosu i jest po prostu monumentalna jest znowu, a dziewczynki, które bawią się lalkami, są po prostu takie jak właśnie, jak krasnoludki i to wywołuje rewolucję.
Czy perspektywa się zmienia.
Tak, no ale to jest właśnie coś niesamowitego. Ale w każdym razie więc jak gdyby też od samego początku, mimo że nie było tych narzędzi, które są teraz, no telewizja to już i tak w tej chwili, no jest tam YouTube i tak dalej, jest ta telewizja internetowa bardziej, ale no nie było tego wszystkiego, co teraz jest, prawda? I na tamte czasy też w dużym stopniu ta moja sensualność i tak jak byłam w filmach przedstawiana, ale też na scenie to, co grałam, bo na przykład grałam w Bułhakowie, Helle, w Teatrze Współczesnym, która była właśnie w halce, była niesamowicie taka sexy, taka w ogóle punkowa wręcz. To te role, które grałam, bardzo szybko, jak gdyby ta, nie wiem, sensualność, która była wpisana w postaci, które to nie było, że ja coś tak przysłoniła wszystkim że tak powiem, oczy, a szczególnie mówię na przykład o, powiedzmy, tej stronie medialnej, że natychmiast mnie uprzedmiotowiono. Mhm. Do tego stopnia, że nawet przez wiele lat wiele, nie wiem, wielu czy krytyków, czy w ogóle jak gdyby wysnuwano taką też taką opinię, że ja po prostu jestem jakimś, że po prostu, nie wiem, no blondynka z dużym biustem i że nie mam żadnego przygotowania aktorskiego. Może tak, odbierano mi talentu aktorskiego, ale wiesz, to też jak traktowano mnie również jako kobietę. Pociąg do Hollywood, zapomniałam powiedzieć o bardzo ważnym filmie właśnie z tamtych lat, czyli King Size. Pociąg do Hollywood był tam rok wcześniej, Sławka Piwowarskiego. I wiesz, ja po latach zobaczyłam ten film. I nie tylko ja, tylko jak jak reperowano ten film cyfrowo, prawda? Rekonstrukcja cyfrowa, on tak to się nazywa. I nagle reżyserzy powiedzieli, wiesz, na przykład Marek Koterski, który wcześniej nigdy nie widział Pociągu do Hollywood, powiedział i po, nie wiem, iluś tam latach, po 20 latach zobaczył nagle Pociąg do Hollywood. Mhm. I mówi, to jest po prostu rola oscarowa, ja to robiłam tuż po studiach, prawda? Ale wtedy mówiono o tym, że to jest rola oscarowa, jak młoda aktorka, właśnie, że ja tak zagrałam i że jest to tak mocna rola, tak pełna, kobieca rola. Ale przez całe lata, że tak powiem, to tak, wiesz...
Umniejszane było.
No tak, że po prostu... No nie chcę, ale nie będę przywoływać tych, przecież, bo to nie ma sensu, ale że jestem jakąś atrakcyjną, po prostu... aktorką, czy też aktoreczką, czy też osobą, która wskoczyła na ekran, która po prostu, jak gdyby to było, no nie wiem, no jakby, i to jest właśnie, to właśnie może być wielką pułapką, w którą, jeżeli się dalej w tym idzie i na przykład gdybym żyła przez te wszystkie lata, czy przez te 30 parę lat, bo mówimy o latach 80., mhm, gdybym ja żyła zawieszona w tamtym wizerunku, to przecież to jest niemożliwe i to jest idiotyczne. To już by mnie tutaj nie było. Nie byłoby tych wszystkich ról, dojrzałych postaci.
A to troszeczkę zataczamy koło fajne, bo mówimy o tym celebryctwie. Mhm. Obecnym, które...
Także mogłabym tam...
Gdzieś masz tą zasługę, jakby masz
tak,
to...
Tak, ja bym mogła cały czas jechać i oczywiście bardzo fajnie, że te filmy są przywoływane. Jestem przeszczęśliwa, że w ogóle kocham swój zawód i fakt, że wtedy miałam taką możliwość, że jak byłam właśnie młoda i piękna i takie role mogłam zagrać i one są do teraz. Mhm. Ale ja jestem zupełnie już kimś innym. Wielu ludzi w ogóle mnie nie rozpoznaje. Tak naprawdę rozpoznają mnie dopiero jak się odezwę, czyli głównie po głosie. I kiedy oczywiście mój głos jest dużo bardziej zachrypnięty niż ten w tamtych czasach, ale zawsze miałam chrypkę.
Ale jest bardzo charakterystyczny, umówmy się.
Ale jest bardzo charakterystyczny i na przestrzeni lat to nie to, że ja siedziałam w jakiejś szafie i teraz nagle wyskoczyłam, nie wiem,
jakaś, w międzyczasie.
Jakiś tak zakurzona, wyszłam i mówię, tak, to ja, Katarzyna Figura. I tylko no jest to coś takiego, co jak gdyby moje życie jest ciągłą pracą nad sobą, ciągłym rozwojem. Właśnie artystycznym. Sięgam do tych różnych dziedzin sztuki. I jak gdyby to, co mnie interesuje, to jak gdyby nieustanny rozwój, ciekawość, jak gdyby też przekraczanie granic. I myślę, że to cały czas robię. I dlatego pokonałam ten, wiesz, ten słoik, do którego, czy tam szufladę, do którego chciano mnie wsadzić i wiesz, i dać mi, wiesz, naklejkę. Naklejkę, wiesz, to jest to i to. To ja, wiesz, jak dżin, słuchaj, wyskakuję z tego słoika i za każdym razem odmieniam się.
A jak to odniesiesz teraz... do dzisiejszych czasów? W sensie, wiesz, masz dwie nastoletnie córki.
Tak.
I ta, powiedzmy, seksualność... jest właśnie w zupełnie innej formie, nie? Dzisiaj.
No to, oczywiście, ale przecież to nie to, że dzisiaj mam nastoletnie córki, tylko ja urodziłam moje córki, urodziłam też mojego syna Aleksandra z pierwszego małżeństwa, więc Aleksander ma dzisiaj 35 lat, Kaszmir 18, Koko 20. Te moje dzieci, to nie jest, że znowu, że to jest nagle coś innego.
Tak, ale bardziej mówię o tym, jak dzisiaj jest przedstawiane. Tak jak sama powiedziałaś, ty masz poza tym tą ikoną jakiegoś piękna seksapilu
no z tak, lat ale ta ikona ale słuchaj, wyszła, nie, ale ta ikona cały
jest
czas
jest podparta się czymś, nie? Sensownym.
No tak, znaczy ta ikona jest, ale ona się cały czas odmienia. Ona nie jest gdzieś zatrzymana. Już nie mówiąc o tym, że tę naszą zabawę, którą rozpoczęliśmy, Maćku, to jak...
brzmiało bardzo dwuznacznie.
No, przygodę. Nie, no mówię o tej pracy,
o projekcie, który zrobiliśmy razem,
gdzie jestem kompletnie przetransformowana, prawda? A jednocześnie jestem ikoniczna.
Tak.
Bo zrobiłeś to w takim ujęciu, że to jest ikona, prawda? To za chwileczkę pokażemy światu, co to jest, bo to jest częścią, to zdjęcie, które zrobiłeś ze mną.
Z początkiem to jest większego projektu,
także pokażemy to. Ale ja jestem, wiesz, i też pracowaliśmy nad tym z końcem ubiegłego roku, nad tym zdjęciem i myślę, że to też było jakieś przeczucie tej odmiany. Ale tak jak mówię, jak gdyby nieustanny cały czas proces. Wiesz, teraz oczywiście, kiedy moje córki cały czas dorastały i teraz Koko studiowała reżyserię filmową, teraz przenosi się na fotografię. Kaszmir jest jeszcze w liceum, ale też, że tak powiem, żyje w sztuce i cały czas bardzo ją te różne dziedziny, no powiedzmy humanistyczne, bardzo ją pociągają, także to jest taki jakiś nieustanny rozwój. No i nie ukrywam, no jesteśmy kobietami i ta kobiecość jest też moja mama w naszym, że tak powiem, kręgu. Ta kobiecość jest po prostu na różnych poziomach i w różnych, że tak powiem, obrazach jawi się. I ja z tego czerpię.
No nie, to jest super, tylko zastanawiam się właśnie w kontekście dzisiejszych mediów. O to mi chodzi, wiesz, o Instagram, gdzie zasadniczo wszystko jest.
Ale mnie to mało interesuje.
Okej, to bardzo fajnie słyszeć.
Mnie to mało interesuje i wiesz, bardziej Instagram traktuję, jak chcę poinformować i bardziej przybliżyć światu to na przykład kolejne dokonania, kolejne projekty, że przypomnieć, nie wiem, teraz jest ten spektakl, teraz to, a przygotowuję się do czegoś takiego, albo to wychodzi, bo nie tylko liczę na to, że to zostanie bardzo dobrze wypromowane, natomiast dzielenie się jakąś taką absolutną jakąś taką prywatnością niekoniecznie, dlatego że to się stało, wiesz, mam wrażenie, znowu wracam do tego filmu Barbie, ale to dokładnie ludzie żyją tymi obrazkami, wiesz, wyjeżdżają gdzieś i oni nawet już nie są w tej podróży i, przepraszam, nie fotografują oczami, tylko fotografują tak siebie, a co zjedli, a co, i że on jest tam albo z tym człowiekiem, wiesz, żyją jakimiś obrazkami, w ogóle nawet kreują sztucznie też, czyli ta plastikowość i ta sztuczność wypiera, ale ona jest oparta, ta plastikowość i ta sztuczność jest oparta na ego i ona wypiera prawdziwe życie.
Totalnie. I muszę przekleństwa użyć. Strasznie
Beep.
Mnie kurwia.
Beep.
Kasia figura. Strasznie mnie irytuje, szczególnie na koncertach.
Mnie też.
Jak ludzie mają telefony w górze. Ja rozumiem, że chcemy upamiętnić, chcemy udowodnić, bo to ma być dowodem tego, że tam byłem i się podzielić ze znajomymi, ale jakby ludzie sobie odbierają tu przyjemność przeżywania tego momentu. I
bycia w tym momencie, tu i teraz.
Wiesz, słuchania tego muzyka, czegokolwiek to jest. I to dla mnie to jest po prostu nierealne.
Ale wiesz, to są podróże, to są właśnie koncerty, ale to jest też, to jest, nie wiem, bulwar, gdzie po prostu, jestem na bulwarze i to wysyłam, ale to jest też w domu.
Teraz jem to, tu w tej
teraz jem to, albo tak. Tak, i to jest jakby stało się ważniejsze niż prawdziwe życie.
Niż ta rzeczywistość.
Także nie, kompletnie mnie nie interesuje, jak funkcjonuje, nie wiem, moja seksualność, czy mój obraz, czy to, co mnie interesuje, to są ciekawe projekty. To jest rozwój, to są spotkania z ludźmi, nad którymi, to jest spotkanie, wiesz, aktorka, reżyser i co z tego spotkania, to nie to, że ja tylko mam wykonać zadanie, a on, albo nawet w sposób roszczeniowy często aktorzy podchodzą i mówią, to co mam zrobić, to ty mi powiedz do reżysera, czy do reżyserki, co mam zrobić, prawda? I on to perfekcyjnie wykonuje. Nie, to jest nasza wspólna praca i z tego w ogóle, z tego spotkania właśnie, z tego obcowania, z tych uczuć, które się rodzą u każdego z nas na podstawie tego tekstu, nad którym pracujemy i wtedy to wtedy wynikają najciekawsze rzeczy. Mhm. Bo są nieprzewidywalne i mają szansę najpierw zadziwić nas, jeżeli to realizujemy i z tego spotkania jakaś jest jakiś wystrzał, jest jakiś fire. I tylko taka rzecz ma szansę zadziwić odbiorców. Czyli wiesz, no fare, bella figura.
I znowu piękny krąg zatoczyliśmy.
Tak.
Ale to jest świetna obserwacja, bo ja miałem nieraz, może nie nieraz, nie było takich dużo sytuacji, gdzie robienie zdjęć było dla mnie bólem wręcz, ale one się okazywały najbardziej rozwijające, te projekty.
Ja bardzo ciężko pracuję nad rolami, wiesz, nawet na najmniejszą. Wspomniałam o pianiście Romana Polańskiego, ja tam gram antysemitkę. Ta rola, bo się przygotowywałam do tego epizodu, przygotowywałam się kilka miesięcy, bo z różnych względów scena, którą miałam nakręcić, spadała. Więc ja przez kilka miesięcy, jak doszło do nakręcenia i musiałam, wiesz, wypowiedzieć te straszne kwestie. He's a Jew. Catch the Jew. I powtarzałam catch the Jew. To przez te kilka miesięcy, to co się ze mną stało, kiedy budowałam tę postać, to było strasznie bolesne. Do tego stopnia, że kiedy nakręciłam w końcu tę scenę i schodziłam z planu do mojej przyczepy, to ledwo doszłam, dlatego że to był tak, użyłeś słowa bolesne, jak robiłeś pewne zdjęcie.
To zagranie. Emocjonalnie taksujące.
Tak, to było tak toksyczne, tak bolesne, że ja zaczęłam wymiotować, po prostu dostałam, że. I to są bolesne rzeczy. Niektóre role, które gram i sceny wpisane, też bardzo przeżywam, ale wiesz, no, film kiedyś się kończy. Zdjęcia zrobiłeś i też się kończą. Trochę inaczej jest z rolami teatralnymi, które, bo ten teatr często na przestrzeni kilku lat wracamy i gramy, także i to jest ten ból. Ale przepraszam, bo ja ci weszłam w słowo. I co to były za...
Nie, mówiłem po prostu o tym, że z doświadczenia te projekty, które są najtrudniejsze, później one są najbardziej takim benefitem dla nas.
Pozostaje wartość jakaś niesamowita.
I chodzi o tą synergię właśnie, bo przeważnie to polegało na tym, w moim przypadku, że to było jakieś starcie z kimś, kto gdzieś tam miał coś do powiedzenia w tym projekcie też. I się okazywało, że ten trud, który razem przeszliśmy, jednak przeszliśmy to, okazywało się, że on owocował czymś bardzo fajnym.
Czasami jak coś wynika, coś idzie bardzo gładko. Ja nie lubię takich prac, powiem ci szczerze. I teraz nie mówię o współpracy, ale też czasami o materii, prawda? Ale jak coś przechodzi tak za gładko, tak wiesz... I że wszystko tak jest i właśnie bezboleśnie, to też okazuje się jakimś takim, nazwijmy to, pastelowym efektem.
O, pastel. efekt pastelowy.
A wiesz, a ja lubię, jak, jeżeli to nawet są pastele, ale nagle jak jakaś dziura jest, albo rysa, wiesz, która się niepostrzeżenie w czymś...
przemycie gdzieś tam,
tak.
Pojawi.
Wiesz, słowo prowokacja, bo też nie lubię prowokacji czysto dla prowokacji, ale jeżeli jest to właśnie wpisane w tę materię, czy w jakiś przebieg wewnętrzny, nie wiem, pejzaż wewnętrzny tej postaci, to bardzo to słowo prowokacja też jest pewnym, bo wiesz, bo to po prostu...
No bo ty zawsze byłeś prowokacyjna.
Bo to szarpie w odbiorcy jakieś struny i zabiera też odbiorcę w jakąś przestrzeń właśnie nie taką łagodną, wiesz, oczywistą, przewidywalną, tylko jakąś taką przestrzeń nieznaną.
No, wyzwala emocje przede wszystkim.
Tak,
nie?
Tak, jakby, tak.
Ja to powtarzam już po raz kolejny, że najgorsza sztuka, to jest jak ty to pięknie określiłaś, to jest ta pastelowa.
No tak.
Czyli ta, która mówisz, okej, okay, no ładne.
Nudne.
No nieźle, no fajnie.
No fajnie, ale, no, ale w rezultacie nuda. I...
Ale jak mówisz, nie znoszę tego, to jest straszne, to tak. Ja myślę, że to jest całkiem niezły komplement.
Tak, tak. Na przykład, prawda, jak są, jak gdyby są kontrowersje. Tak. Albo jak ludzie wychodzą z kina po filmie
mówią...
ze mną i to, na nich, i to w nich pozostaje. I nawet, że tak powiem, ścierają się, kłócą, czy wiesz, tak jak Wiktoria Karoliny Porcari z zeszłego roku, film krótkometrażowy, gdzie moja bohaterka Amelia w wieku tam prawie 60 lat po raz pierwszy doznaje orgazmu. I to za sprawą przypadkowego spotkania z wibratorem. O żeńskim imieniu Wiktoria.
A gdzie to można znaleźć? Jakby ktoś chciał
wiesz, no, musiałbyś poszukać, tam były jakieś, no wiesz, z filmami krótkometrażowymi to jest tak, że one po prostu gdzieś tam znikają szybko i nie są tak łatwo dostępne, ale no trzeba wpisać i trzeba szukać.
Okay,
albo wiecie. Film Chrzciny też zupełnie, Jakuba Skoczenia
no
z zeszłego roku, pełnometrażowy film, który miał w zeszłym roku premierę, ale też myślę, że jest szokujący.
No i świetny odbiór miał.
Tak, i on opowiada właśnie o podziałach. Nie, bo wcześniej też mówiłeś o podziałach, jeszcze wcześniej mówiliśmy o podziałach w rodzinie, czy w ogóle, że Polska domeną też, nie wiem, albo w nasz DNA jest wpisane są podziały. I zawsze tak było. I chrzciny na pewno do tego również nawiązują i na pewno są w dużym stopniu. To nie jest film taki przyjmowalny. On szarpie struny w człowieku, a to jest komediodramat, więc jest ta też faza taka, że można byłoby się jak gdyby prześliznąć w śmiechu, ale jednak są te właśnie takie prawdziwe, dramatyczne rysy i w naszej historii, i w naszej polskiej naturze.
Ja przewrotnie... jestem dużo większym fanem teatru niż kina.
To chyba rzadkość.
Może, ale odkryłem to niestety dosyć późno u siebie, że jednak wolę teatr, więc nie znam go na tyle. A może to właśnie też z tego wynika.
A ja bardzo lubię łączyć teatr z filmem. Film z teatrem bardzo lubię. Wiesz, często pracując w teatrze sobie wyobrażam też to filmowo i oczywiście wykorzystuję w tej swojej wizji wewnętrznej. To, że jesteśmy, wiesz, te narzędzia, które służą teatrowi. Ale ja bardzo często łączę te rzeczy. Również w filmie myślę, że gdybym nie miała przygotowania i takiego backgroundu teatralnego, takiej mocy i treningu aktora teatralnego, to moje role filmowe też nie byłyby tak mocne.
To jest rzemiosło
mocne.
Też konkretne,
tak,
nie?
To jest konkretne rzemiosło, ale to jest też... właśnie to wyobrażenie, czy też jak to Krystian Lupa mówi, pejzaż wewnętrzny. Pejzaż wewnętrzny, który po prostu, który mną kieruje. Ja nie tworzę, wiesz, postaci też trochę do fotografii, ale pamiętasz, jak pracowaliśmy, przecież ja nie podbiegałam, nawet nie chciałam oglądać tego, co robiłeś, prawda?
Super to było.
Tak. W filmie też nigdy nie biegnę do podglądu i nie patrzę, a jak wyglądam, który profil, jak się ustawić. Oczywiście to, po to sprawdzają też trochę inni dla
ale
mnie,
to też,
prawda?
To też wiesz, jest zaufanie do tak, tej osoby, która też, robi swoją robotę po drugiej też. Stronie, nie?
Ale pamiętajmy, że nie zawsze...
No tak.
Czasami się zdarza tak, że nie zawsze tak możemy
całkowicie się oddać.
Tak, całkowicie się oddać, więc. Ale są od tego też ludzie inni dookoła, którzy na tym pracują. W każdym razie chodziło mi też o coś innego, że ja pracuję nad tymi postaciami bardzo wewnętrznie. Mhm. Moje postaci są tworzone wewnętrznie. Ja po prostu, i wiesz, i tak naprawdę jak właśnie film, premiera filmowa, albo później zdjęcia na przykład w teatrze, jak robimy tam fotosy i tak dalej, to mnie zwykle w ogóle zaskakuje to. I oczywiście, że ja nie wychodzę z garderoby, przejrzę się w lustrze i tak dalej, ale moje wyobrażenie, jak później ta postać funkcjonuje, czy to na ekranie, czy przed kamerą, czy na scenie, teatralnej, to moje wyobrażenie wewnętrzne jest też troszkę inne. I później jak ja to widzę na ekranie, na premierze, czy właśnie fotosy ze sztuki, to ja też jestem zawsze zaskoczona. Czyli ten mój kompas, to jest jakiś kompas wewnętrzny, wiesz, budowania mojej postaci, a nie lustro i nie wiem, robienie min, czy ustawianie się, wiesz, czy przepraszam, dziubek do telefonu, tak?
Pontony. Ale to też, no...
To mi nie grozi.
Mam nadzieję, że to zdjęcie, które zrobiliśmy razem, niedługo już ujrzy światło dzienne i wtedy będzie więcej jasnego wszystkiego.
Więcej wyrazu sztuczności.
Tak, ale dokładnie jakby to o to chodziło.
O szaleństwie w ogóle dzisiejszych czasów, prawda?
Tak, no. I dążeniu do jakiejś takiej absurdalnej doskonałości,
tak,
która
nie jest możliwa.
Która jest daleka od doskonałości w ogóle.
Tak, umówmy się, która jest brzydka. Bo to jest dążenie do doskonałego piękna właśnie w poczuciu większości ludzi niestety obecnej, dążenie do poczucia do doskonałości, niby do doskonałego piękna, które w rezultacie po prostu jest absolutną brzydotą i boli.
Słuchaj, no ja wiem, że to może jest drastyczne porównanie człowieka do psa, ale nie wiem, czy wiesz, na przykład the pug. Pug to jest ten mops. Mopsy, kojarzysz te pieski?
Tak, tak.
Takie śmieszne, słodkie, powiedzmy brzydkie jednocześnie. To wiesz, one były hodowane po to, żeby ich fałdy na czole ułożyły się w symbol cesarza. I to był idealny ten... I ja porównuję
idealne
to w kontekście...
Piękno.
Dokładnie, do tego idealnego piękna, które w rezultacie stworzyło takiego mutanta, który chyba on się nawet same nie potrafił urodzić, tylko muszą cesarskim cięciem. I jakbyśmy odnieśli to do tych właśnie, wiesz, trójkątnych Słowite. Twarzy,
tak.
Wielkich ust, do których teraz dążymy.
Jakichś małych nosków.
Tak, i wielkich piersi.
Bimbałów. Podobno tak usłyszałam, że tak niektórzy mówią na bimbały. Bimbały.
To, wiesz, jest to troszeczkę taką abstrakcją. Ja w ogóle nawet mam taką teorię, że te najlepsze modelki, jak już mówimy o takich stricte zdjęciach nawet, czy beauty, czy mody, te najlepsze modelki mają jakąś imperfekcję.
Tak, one są odmienne.
Tam coś zawsze jest,
one nie
wiesz,
są
lekko krzywe zęby.
Tak.
Albo
to nie jest, to nie jest Barbie i to nie jest Victoria's Secret, prawda? Tak, one są te najlepsze. Jest jakaś, nie wiem, odstające uszy,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie.
Coś z zębami, prawda? Czy, i to jest piękne.
Bo to jest charakterystyczne, to jest
wiesz,
autentyczne.
Wspaniała aktorka Rosy de Palma. Jak gdyby no, uosobienie też... można było powiedzieć, że brzydka po prostu piękna w swojej charakterystyczności. Ja myślę, że charakterystyczność.
Tak. Ale to też...
jest drogą. Wiesz co, też, przepraszam, tak wejdę, bo znowu jakieś takie koło, ale jak rozmawialiśmy o tej podmiotowości, jak przebyłam tę drogę, jak to funkcjonuje dzisiaj. Ja myślę, że ja po prostu bardzo szybko wiedziałam, że ewentualne funkcjonowanie, nie wiem, jako seks symbolu, czy nazwijmy to w takim dawnym stylu typu amantki, jak gdyby długo nie pociągnie, to nie ma za długich nóg, prawda? To ma krótkie nogi, taki żywot. Więc bardzo szybko zaczęłam grać charakterystycznie i już w Killerze Rysia jest bardzo charakterystyczna. Czy całe lata 90. to już weszłam naprawdę w bardzo mocną charakterystyczność,
taką
tak? Takim filmem w ogóle przełomowym już zupełnie, no to był Żurek Ryszarda Brylskiego, gdzie grałam kobietę z prowincji, gdzie nikt mnie nie poznał i dopiero jak odpowiedziałam pierwsze słowa deska, no to wtedy wiedziano, że akurat ta postać widziana z oddali, gdzie ja zmieniłam całkowicie body language, grałam kobietę z prowincji, samotną i taką postarzoną, bardzo nieszczęśliwą zresztą, to wiedziano, że to jest ta moja postać. Więc ta charakterystyczność, o której teraz, charakterystyczność, nie wiem, odmienność, różnorodność jest
ale
chyba
kluczem.
Ale to nie
może kluczem. Być na siłę. Nie może być na siłę. Bardzo musi być organiczne.
To jest właśnie organiczne, do oryginału.
Wracamy do tego, dokładnie. Tak. Wracamy do tego,
czyli
że
nie
to
tylko
musi
co
być
robimy,
intuicyjne.
Ale jacy jesteśmy, tak? I co dajemy światu. No.
Ja na sam koniec chciałbym tylko jeszcze nakarmić troszeczkę swojego i podzielić się fantastycznym, bo ja jestem oczywiście absolutnym fanem twojego aktorstwa. Ale chciałem się podzielić taką przypowieścią z tego projektu, gdzie razem, przy którym pracowaliśmy i nawiązując do twojego głosu, bo to jest coś, co naprawdę ja to będę wnukom opowiadał. Oni nie będą mieli pojęcia, o czym ja mówię, bo mam nadzieję, że będą widzieli, kto to jest Kasia figura, ale zobaczymy, nie wiadomo.
Raczej nie.
Tak jakbyś teraz, wiesz, o Violetcie Villas miała opowiadać swoim wnukom. Ale w każdym razie, sytuacja, jak byliśmy u mnie w pracowni i przygotowaliśmy się do zdjęć.
Cudownej pracowni, Boże.
Tak, wykręcona. Już rezygnuję z tego miejsca w ogóle. Bo mam fajniejsze. Zaproszę cię.
To przychodzę do fajniejszego.
Tak.
Jeszcze fajniejsze.
Jeszcze fajniejsze. Tam to było getto, a teraz jest domowo fajnie.
Domówka,
fajnie. Tak. W każdym razie była sytuacja, że Kasia Kodroń, która nas w ogóle poznała, którą serdecznie pozdrawiam, bo uwielbiam.
Pozdrawiamy Kasiu.
Kasię prywatnie.
Podziwiamy
i
w ogóle.
I profesjonalnie też.
Tak.
I polecam Kasię do różnych projektów.
Wspaniała make-up artist.
Tak. Kasia robiła ci makijaż i włosy, bo to ona tutaj jakby jest też kluczowym elementem w całej tej serii, która gdzieś tam powstaje. I ona robi ci makijaż. Ja miałem bluzę i my się poznaliśmy i nie wiedziałaś, że ja mam tatuaże na rękach. Zdjąłem bluzę, bo coś się zrobiło gorąco i ty powiedziałaś swoim klasycznym, takim właśnie tym rozpoznawalnym głosem: Maciek, ale ty masz ramiona. I to po prostu... Kaśka wpadła w śmiech oczywiście, ty też, ja też, świetnie.
Nie pamiętam,
ale dla mnie to jest w ogóle ikoniczny moment. To jest coś, czego nie mogłem sobie przyśnić nawet w najgłębszych snach, naprawdę. Maciej, ale ty masz ramiona. Sprawiło moje życie kompletnym, Kasiu.
Ekstra! O Boże! Ekstra!
Kasiu, dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Wspaniała rozmowa i mam nadzieję, że nie ostatnia.
No pewnie, że nie. Możemy zrobić odcinki.
Zrobimy serię z Kasią figurą?
Tak.
Obiecujesz?
Ale ty masz ramiona.
O nie! Brak mi słów. Dziękuję ci, Kasiu.
Dzięki. Best Kasiutz.